przywitajmy tym gestem naszego Pana, który jest tutaj obecny i oddajmy Mu chwałę nad naszą modlitwą. Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że tutaj już przed nami byłeś i przygotowałeś każde to miejsce dla nas. Panie Boże nasz, pobłogosławiłeś je, abyśmy byli ubłogosławieni tym bezmiarem duchowego błogosławieństwa. Też modlimy się o to, abyś pomógł nam przyjąć to błogosławieństwo, bo my chcemy wzrastać w poznaniu Ciebie, wzrastać, Panie Boże, w nabywaniu Twojego charakteru i to każdego dnia. Dziękujemy. Dziękujemy i wywyższamy naszego dobrego Boga, który jest wspaniały, którego kochamy. Panie nasz Boże, bo Ty nas pierwszy umiłowałeś. Dziękujemy, Panie Boże, za to nabożeństwo. Dziękujemy za to miejsce, w którym możemy się spotykać. Uwielbiamy. Dziękujemy Ci. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Amen.
Prowadziłeś na dzisiaj, Panie, dla Twojej chwały. Panie, bo nie ma dla nas nic cenniejszego, jak nasz Pan w Trójcy jedyny, Bóg żywy, który nas wyrwał z mocy ciemności, abyśmy szli za Jezusem, za naszą światłością. Panie, i dlatego takiemu Bogu przyszliśmy dzisiaj oddać chwałę i hołd. Panie Boże, dziękujemy Ci za łaskę życia, dziękujemy za łaskę pracy, za łaskę, Panie Jezu, rodziny, którą nam dajesz. Panie Boże, dziękujemy za Kościół, który nam dajesz. Panie, dziękujemy za łazę. Dziękujemy, że to jest Twój Kościół, Panie. Ty go sam budujesz, Ty jesteś budowniczym tego Kościoła. Duchu Święty, Ty jesteś nauczycielem w tym Kościele. Panie Jezu, Ty jesteś tym, który umarłeś za ten Kościół, Panie. I za to Ci dziękujemy. Dzisiaj dziękujemy, Panie, bo nic inaczej nie możemy zrobić, ale podziękować Ci z serca, Panie, tym, czym możemy Ciebie chwalić. Czy naszymi dziesięcinami, czy pracą w tym Kościele. Panie Jezu, czy pomocą inną. Ojcze, dziękujemy Ci za to. To jest każda forma dla Twojej chwały i uwielbienia. Oddajmy wszystkim Bogu chwałę naszymi oklaskami. Amen.
A teraz przystąpimy do stołu błogosławieństwa do Wieczerzy Pańskiej.
Witam, drodzy bracia i siostry. Szczególny czas zawsze mamy tutaj, dzisiaj tym bardziej, bo obchodzimy Wieczerzę, pamiątkę. Pamiątkę tego, że Jezus Chrystus zmarł za nas, że powstał z martwych i że przyjdzie powtórnie po nas. Chciałbym przeczytać fragment ze Słowa Bożego, który opowiada o tym wydarzeniu, jakie miało pierwszy raz, gdy Jezus nam zalecił to czynić. I to jest historia, która jest zawarta w Ewangelii Mateusza. W 14 rozdziale czytam od 12. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy przyszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, zanim idźcie, a gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi, a on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przestrojoną, tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną, a gdy nastał wieczór, przybył z 12. I gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jednym po drugim, chyba nie ja. A on im odpowiedział, jeden z 12, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już jadł, już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, weszli na Górę Oliwną. Bardzo ciekawa historia, która opowiada właśnie o tym wydarzeniu, o wieczerzy, którą zaraz będziemy też my na pamiątkę obchodzili. Poproszę braci do usługi. Podczas usługi ci, którzy będą brali udział, są proszeni, aby pozostali stojący dla wygody usługujących, a ci, którzy nie będą brali, mogą sobie usiąść. Trwajmy w modlitwie, dziękujmy Panu za to, że posłał Jezusa Chrystusa właśnie po to, abyśmy mieli zbawienie, aby Jego krew się przelała za nasze grzechy. Bo dzięki temu mamy otwartą drogę do naszego Ojca. Dzięki temu możemy kiedyś się spotkać właśnie z Jezusem, z Bogiem, razem kiedyś, gdy już odejdziemy z tego świata. Dziękujmy Mu za to. Zachęcamy wszystkich, aby brali udział w tej pamiątce, kogo sumienie nie oskarża, który załatwi wszystkie swoje sprawy przed Bogiem, który przebaczył każdemu. Zachęcamy, aby każdy brał udział. Za ciało Twoje, za ciało, które zostało złamane na krzyżu, za to, że możemy obchodzić Twoją pamiątkę i ten chleb symbolizuje to ciało Twoje, Panie. Dziękujemy Ci za to, że w ten sposób, Panie, Twoja łaska okazuje się na nas. Chwała Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją drogocenną krew przelaną na krzyżu. Dziękujemy Ci, że możemy obchodzić to na Twoją pamiątkę, Panie. Do czasu, aż Ty przyjdziesz, tak jak powiedziałeś, Panie. I chcemy to czynić z pokolenia w pokolenie, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją krew przelaną. Chwała Ci. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że mogliśmy po raz kolejny obchodzić Twoją pamiątkę, Twojej śmierci, Panie, i zmartwychwstania. I dziękujemy Ci, że dałeś nam taką łaskę i przywilej, że możemy to robić, Panie, do czasu, aż przyjdziesz. I chwała Ci za to. Amen.
Witam serdecznie wszystkich obecnych, a szczególnie tych, którzy być może są po raz pierwszy wśród nas, czy są tacy, którzy są pierwszy raz. My mamy taki specjalny suwenir dla każdego, kto jest naszym gościem. Kto? Tak, o, z Rzeszowa. A, dziękujemy bardzo, dziękujemy. Jak tam się ma zbór, jak się ma pastor Marek? Dobrze, zawsze właśnie podobało mu się jego imię takie szlachetne. Dobrze, a pozdrowienia może? Ktoś przewozi pozdrowienia, to z Patrzewa i z Bogatyni. Tak, właśnie przy okazji chcę powiedzieć, że tutaj siostra nasza, która siedzi obok, to Iza, okazało się, że to są kuzyni, tak? Z żoną czy z bratem, już nie wiem kto. Proszę, na sekundę.
Bracia i siostry, chwała Bogu. Słuchajcie, przyjeżdżamy z Parczewa i przywożę pozdrowienia od Jana Blocha, pastora i całej społeczności. I tak po cichu chciałbym wam powiedzieć, co... Prawie codziennie rano modli się pastor ze społecznością za was, za pastora i za waszą społeczność. No i też ja osobiście znam pastora z drugiej strony, z Facebooka, bo jak nie możemy z żoną iść na modlitwę, to wtedy włączamy wasz kościół. I no jest Bogatyni od Jana Blocha, pastora i naszej społeczności. I cieszę się, że macie taki piękny kościół. My w Bogatyni niestety nie mamy takiego kościoła. Tak, w tym roku było 30-lecie, ale niestety uczymy się po różnych lokalach. Teraz w lipcu niestety no nie było nabożeństwa, bo był dom kultury zamknięty, więc cieszę się przynajmniej, że mogłem tutaj w Parczewie być. I cieszę się, że tu jestem. Chwała Bogu.
Chwała Bogu. Jak bratu na imię? Bracie Grzegorzu, proszę po powrocie do domu pozdrowić pastora i zbór. I proszę powiedzieć, że my też się tak wałęsaliśmy po różnych domach kultury, aż powstało nawet takie powiedzenie, zbór Oaza nie przejdzie wszystkich domów kultury w Lublinie, aż Pan przyjdzie. Ale w końcu Pan Bóg dał nam takie możliwości i życzymy tego i wam, żeby wasz zbór też w końcu miał swoje miejsce. A i tutaj właśnie. Dziękuję bardzo. Sprich du Deutsch, schon? Tak, no właśnie. Niemiecki to piękny język, bardzo go kocham. Niemcy to sympatyczny naród. Mieszka tam też cała rodzina mojej małżonki, więc no taki... Tak, dziękuję. No przyjedziemy. Pastor Edward właśnie, ten z dawnej Olsztyna, teraz jest pastorem tam w Niemczech, polskojęzycznego zboru. Byłaś tam na nabożeństwie, tak? Jeszcze porozmawiamy tutaj po nabożeństwie. Dobrze, i parę ogłoszeń. Są urodziny. Dzisiaj na przykład ma urodziny. Nikt nie zgadnie. A to właśnie brat Mariusz Jarczyński ma urodziny. Bożego błogosławieństwa. A także siostra Ewa Wojciechowska. Dzisiaj jej nie ma, ale ona zawsze przesyła pozdrowienia dla zboru, więc dzisiaj mam okazję przekazać. O, i mam tak tej informację. Zawsze przygotowuje to dla mnie Agnieszka. Jestem jej bardzo wdzięczny za tę podpowiedź. Ci, którzy przyjęli chrzest, czy u nas, czy gdzieś indziej, ale czują się członkami kościoła naszego, albo chcą być członkami naszego kościoła, to proszę złożyć odnośny formularz. Zawsze wtedy wiem, o, to jest człowiek, który chce być z nami na dobre i na złe. I tam jest szczególnie taka część, kilka dni, gdzie trzeba pisać swoje talenty, którymi mogę służyć Kościołowi, Panu Bogu. To jest szczególnie dla mnie najważniejsze. Więc te formularze można też otrzymać u Agnieszki, u naszej księgowej. Kilka innych ogłoszeń. W środę nasze nabożeństwo. Zawsze o 18 mamy nabożeństwo i oczywiście jest to nabożeństwo wszystkich. W piątek wyjeżdżamy do Ryk, tak? Jeszcze nie wjechaliście, tak? Wjeżdżamy do Ryk i też kto chce, proszę bardzo, wystarczy się ze mną skontaktować, umówimy się co do miejsca zabrania. A za tydzień niespodzianka, znaczy niespodzianka, o której już wcześniej mówiłem, bo nie będzie ślub naszej Ewy, dzisiaj nie ma. Czemu jej nie ma? Bardzo boli. O, mam mija. No to ona za tydzień nie będzie w stanie powiedzieć tak, czy wyleczy się. Lecz się, żeby wszyscy słyszeli, a szczególnie pan młody, że ona mówi naprawdę tak. Okej. Okay. Dobrze, proszę ją pozdrowić. A, może nas ogląda, to pozdrawiamy online. I przy okazji, bardzo ważna informacja, nabożeństwo przesuwamy o 1,5 godziny, czyli nie o 10:30, a o 12:00. A to bierze się stąd, że będzie wesele w sobotę i goście, którzy przyjadą z kilku państw, będą i z Ukrainy, i z Niemiec, Polski będą, nie wiem skąd jeszcze, z Anglii, o proszę bardzo, to goście będą chcieli z młodymi spędzić jak najwięcej czasu, więc wesele może skończyć się, nie wiem, o 1, 2, 3, 4, 5 nad ranem, a skoro tak będzie, to rano chcieliby troszeczkę pospać, odpocząć, nawet ci, którzy pójdą normalnie spać, to będą zmęczeni podróżą, więc też niech troszkę godzinę dajmy im dłużej. Więc nabożeństwo o 12:00. Jeszcze raz powtarzam, za tydzień nabożeństwo jest o 12:00. Kto nie słyszał, kto nie zrozumiał, proszę rękę do góry, to jeszcze raz powiem w szczegółach. Wszyscy wiedzą. Za tydzień nabożeństwo o 12:00. No i ponieważ jest ślub, to na tę okazję Antony przygotował takie króciutkie wideo. Nawet nie wiem, co jest treścią tego wideo, ale jest przygotowane, więc sam też chcę zobaczyć. Jakby jeszcze głos do tego był, to w ogóle.
Prosić na uroczystość. Hej, Oazo!
Witaj, pastorzy.
Mamy dla was specjalną wiadomość. Chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na uroczysty obiad z okazji naszego ślubu. Odbędzie się on 11 sierpnia w naszym pięknym kościele. I tutaj uwaga! Koniecznie zapiszcie sobie w kalendarzu bądź notatniku, iż tego dnia nabożeństwo odbędzie się o godzinie 12:00, a nie o 10:30 jak zwykle. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać wspólnego świętowania jednej z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Do zobaczenia!
Cześć!
No byłbym zdziwiony, gdyby nie powiedziała, że są bardzo podekscytowani wydarzeniem. Tak jest. Wszyscy jesteśmy, tak jest. Tak, sklepik. Są nowe pozycje dla dzieci i tutaj wyjątkowo, czego do tej pory nie było, dla dzieci. Bardzo piękne w obrazkach. Co do treści, to powie wam Agnieszka dokładnie. Nie poproszę ciebie. Już przerażona. Nie, Agnieszka przerażona, że może ją poproszę naprzód. Nie poproszę ciebie. Wiem, że później zemdlejesz albo coś. Dobrze, ponieważ w dalszym ciągu jeszcze jest ten nasz remont, co wymaga no, dużo też wydatków. Proszę o takie szczególnie większe ofiary, aniżeli zawsze dawaliśmy. Poza tym, ale to jeszcze będę więcej mówił, nie wyszła, jakoś nie umiemy sobie poradzić z tym zapisywaniem na sprzątanie kościoła, jakoś nam to nie wychodzi. W związku z tym chyba zmienimy system i zrobimy w ten sposób, że zatrudnimy jedną osobę kościoła i będziemy jej płacić. Tak chyba najlepiej to zda egzamin, bo te inne warianty, które próbowaliśmy, nie zdały do końca egzaminu. No i teraz spróbujemy chyba ten nowy wariant. Dobrze, teraz powstaniemy, będziemy śpiewać pieśń i właśnie będzie taka nasza możliwość, aby złożyć nasze ofiary dla Królestwa Bożego. Nasze dziesięciny, nasze dary, nasze ofiary z całego serca. Pan Bóg miłuje tych, którzy dają z całego serca.
Nie za to, że Twoja miłość nie zawiedzie, Panie. I dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, za to, że zawsze, Panie, możemy oddawać na chwałę dla Ciebie i tak naprawdę to jest wielki przywilej, że możemy, Panie, z siebie dawać dla Ciebie, Panie Jezu, że możemy swój czas oddawać Tobie, Panie, swoje talenty, ale też i swoje finanse, Panie, bo tak naprawdę to wszystko jest od Ciebie, Panie. I gdyby nie Ty, to nie mielibyśmy z tego nic, Panie. Dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nas, Panie. za to, że błogosławisz błogosławiącym Ciebie, Panie. Chwała Ci za to. Amen.
Pamiętacie, że jakiś czas temu Andrzej Pocheć, tamten właśnie, prosił nas, Kościół, o modlitwę za swoją siostrę, Agnieszkę Ramsland, bo ponoć było bardzo ciężko. Modliliśmy się, wzywaliśmy pomocy Bożej, a dzisiaj Agnieszka jest wśród nas i może niech nam powie, o co to chodziło. Czemu taka dramatyczna prośba o Bożą przychylność dla niej? Mogę prosić o świadectwo?
Na samym początku chciałabym wszystkim podziękować za modlitwę, która naprawdę uważam, że mi bardzo pomogła. Problem był w tym, że 9 miesięcy temu miałam zator prawej dolnej części serca, komory sercowej, gdzie był stan krytyczny, ale nie aż tak bardzo. W każdym razie miałam bardzo wysokie ciśnienie i lekarze nie wiedzieli, jak wiedzieli, co dalej. Miałam 200 na 300 ciśnienie, a z tym ciśnieniem to ludzie już w kostnicy leżą, można powiedzieć. Dokładnie. 4 miesiące temu rano wstałam, żeby zrobić sobie kawę i wszystko było w porządku, tylko że było, jakoś mnie zaswędziało ucho. No i włożyłam sobie palca do ucha i okazało się, że mam krew w uchu. Poszłam do łazienki, sprawdziłam, miałam całe ucho zakrwawione, ponad 20 patyczków złożyłam. Później poszłam do sypialni zobaczyć, to okazało się, że moja cała poduszka była we krwi. Nie wiedziałam, o co chodzi, a wcześniej przez 5 miesięcy strasznie mi bolała głowa, no i miałam kłopoty z ciśnieniem. Nie lubię chodzić do lekarza, nienawidzę szpitali i zbagatelizowałam to, po prostu nie poszłam do lekarza, mówię, a już mi wszystko w porządku, już mnie głowa nie boli ani też co, no to było okej. Okay. Później po południu pojechałam do sklepu, zrobiłam zakupy, wracam z powrotem, rozmawiałam z kolegą i w pewnym momencie mówię do kolegi, uj, ja prawie nic nie widzę. Zrobiłam 2 kroki i w ogóle straciłam wzrok. Nie widziałam w ogóle nic, było czarno. Od 3 do jakichś 7 minut straciłam wzrok. No i na drugi dzień poszłam do lekarza. Powiedziałam wszystko. Wzięłam ze sobą poduszkę i na początku powiedziałam lekarce, że miałam, krew mi z ucha poszła. No ona sprawdziła, powiedziała, że bębenki, wszystko w porządku, także pewnie strupek. Okej. Okay. Ja mówię, no to musiał być naprawdę porządny strupek i wyjęłam tą poduszkę, a ona mówi, rzeczywiście to nie był strupek, może strup. Ale mogę pójść do pracy, powiedziała. Okej. Okay. A jeszcze przed wyjściem mówię, straciłam wzrok wczoraj, a ta mówi okej. Okay. I zadzwoniła na szpital, kazali mi od razu przyjechać, także taksówka mnie zawiozła na szpital. Zrobili badania, no nie wiem jak się to po polsku nazywa, do takiego bębna mnie wrzucili tam, tomograf i mniejszy, takie co było mniejsze jak ta tomograf, magnetyczne to coś tamtego. Zrobili mi rentgena, zrobili mi USG, zrobili mi sondę, wysłali. Okazało się, że krew wyszła mi przez ucho, ale do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jak jest to możliwe, skoro bębenki są całe. A wszystko prowadzi na to, że przez ucho mi krew przeszła. I lekarz powiedział, że gdybym 0,5 centymetra na plecach leżała, to bym była cała sparaliżowana. Dostałam zatoru mózgu z wylewem i zawałem. Przez miesiąc czasu nie mogłam kompletnie nic robić. Był stan bardzo, bardzo, bardzo krytyczny. Mogłam tylko spać, mogłam tylko wstać, zrobić sobie herbatkę, lekki prysznic. Nie mogłam odkurzać, nie mogłam chodzić na spacery, nie mogłam nic, kompletnie nic robić. Co 2 dni musiałam jechać do lekarza. Po 3 miesiącach dopiero zaczęło się poprawiać. Później 4 miesiąc to już zaczęło mi się ciśnienie poprawiać. Ludzie się modlili. No ja uważam, że to jest pomoc Boża, że ja jestem tu, gdzie jestem, że nie jestem sparaliżowana, że mogę jechać. Dzisiaj jadę z powrotem do Norwegii. Przede mną jest 24 godziny jazdy, 20 godzin jazdy samochodem i 3,5 godziny statkiem. Także prosiłabym o modlitwę, żeby podróż moja była dobra, żebym przeżyła. Przeżyć to na pewno chcę przeżyć, ale żebym wróciła i żeby było wszystko w porządku. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za modlitwę.
Skoro jest taka prośba, no to powstańmy, pomódlmy się o Agnieszkę. Niech dojedzie do domu w jednym kawałku, jak to się po polsku mówi. Ale cieszymy się, że właśnie w tym momencie mogliśmy się też o Ciebie modlić. Jak tak opowiadałaś to świadectwo, to pierwszy raz słyszałem, że można mieć takie ciśnienie 200/300. To raz, a po drugie byłem jeszcze bardziej zdziwiony, jak powiedziałaś, że mając takie ciśnienie, jeszcze sobie kawę robiłaś. No ale są różne przypadki na tym świecie. Są ludzie odważni i bardzo odważni. Ty pewno do tych drugich należysz. Dobrze, ale my się pomodlimy, bo Pan Bóg ma dla ciebie jeszcze ciężkim orzechem. No, oni chyba wiedzą, co mówią. Ale Pan Bóg na takich też ma sposoby, a najlepszym sposobem jest jego uzdrawiająca ręka. Ma dla ciebie na pewno plan dla twojego życia. Nie możesz tak po prostu sobie odejść, mieć udar i odejść. Nie, tak dobrze to nie ma. Jeszcze trzeba dużo, dużo dobrego zrobić na tej ziemi. Każdy człowiek musi wypełnić swój plan, no i pozostawić po sobie dużo dobrych rzeczy. Błogosławimy Panie Boże Agnieszkę, dziękujemy, że ją zachowałeś przy życiu, chociaż inni w takiej sytuacji już odeszliby z tej ziemi, ale jest Twoim dzieckiem i Ty czuwasz nad nią i wysłuchujesz modlitwy dzieci swoich, uratowałeś się, Panie Boże, i modlimy się, aby się używał. Panie nasz Boże, aby dużo jeszcze dobrego zrobiła w swoim życiu, tam cokolwiek robi. Panie Boże nasz, i dziękujemy Ci, że masz dla niej plan i go w pełni wykonasz. A teraz, Panie Boże, niech Twoja ochrona będzie nad nią, Panie Boże, gdy będzie jechała do domu. Błogosławimy naszą siostrę, błogosławimy Ciebie razem naszego Ojca w niebie dobrego. Amen. Niech Bóg błogosławi. O, już sobie przypomniałem, jak to jest po, ale to będzie po szwedzku, nie pamiętam jak po norwesku. Gud velsignadeje. Agnieszka mieszka w Norwegii, pięknym kraju, ale mówią, że Polska też jest piękna. Coraz więcej turystów do nas przyjeżdża i mówią, że nie wiedzieli, że Polska jest taka ładna. Co? To jest? Nie no, Lublin to w ogóle tak. No, chociaż z drugiej strony gdzieś tam widziałem napisy Lublin, miasto zieleni, ale obecne władze coraz bardziej tam zamieniają je w miasto betonu. No ale dobra. Tydzień temu mówiliśmy o bardzo ciekawych sprawach, mianowicie czy Kościół zastąpił Izrael. Jaka jest pozycja w ogóle Izraela w obecnym czasie. Nie dokończyliśmy tego tematu. Dzisiaj myślę, że skończymy. I tytuł dzisiejszego przepowiadania będzie taki: Bóg Izraela jest Bogiem Kościoła i drugi, Zbawiciel Kościoła jest Zbawicielem Izraela. Ważny temat, ważne tematy, ponieważ jak obserwuję Facebook, toczą się tam różne dyskusje, czasami nawet bluźniercze a propos Boga Starego Testamentu, do tego stopnia bluźniercze, że czasami jak czytam, to no, domniewam się, że ludzie mają taką odwagę, wierzący, niby teoretycznie wierzący mają taką odwagę mówić takie rzeczy, no ale każdy sam kowalem własnego szczęścia, tylko zdumiewam się. Są to ważne tematy, przecież Biblia to Izrael, Stary Testament to Izrael, więc my Kościół musimy ustosunkować się do tej sprawy i wiedzieć jak i co. Pozwólcie, kochani, że przypomnę, co mówiliśmy tydzień temu i no, dokończę to, co miałem tydzień temu jeszcze powiedzieć. Przypomnę, bo warto. Ludzkość zgrzeszyła i odeszła od Pana Boga. Człowiek zgrzeszył, stał się dla Pana Boga obojętny i w ten sposób zmierzał prostą drogą do przepaści, czyli do wiecznego zatracenia. Dlatego, że po drugiej stronie jest albo życie wieczne, albo wieczne zatracenie, czyli no śmierć albo życie, jeśli ktoś chce tak nazwać, życie w jeziorze ognistym, zwanym inaczej piekłem. Pan Bóg tego nie chciał. Pan Bóg koronę swego stworzenia człowieka chciał ratować i miał plan zbawienia. Plan doskonały, jeszcze raz podkreślam, plan doskonały. Jak ten doskonały plan Pan Bóg zrealizował? Najpierw z morza ludzi, z tych wszystkich narodów wybrał jednego człowieka, Abrahama. Pan Bóg wiedział, kim on jest, znał jego serce, wiedział, że gdy otrzyma powołanie, to doceni to powołanie i pójdzie za Bogiem. Mimo że Abraham w tamtym momencie był, mówiąc dzisiejszym językiem, był poganinem, ale jemu Pan Bóg się objawił i przekazał jemu niesamowite rzeczy a propos tego, co Pan Bóg chce z nim zrobić. Więc pamiętacie ten moment, że wyprowadził Abrahama na zewnątrz, pokazał mu gwiaździste niebo, powiedział mu, że takie będzie twoje potomstwo i też dał mu wiele, wiele innych ciekawych obietnic. I między innymi powiedział Abrahamowi, temu starcowi, który już nie mógł mieć dzieci, ani jego żona, w takim był wieku, dokładnie pamiętam, ale coś koło setki, powiedział temu starcowi, że będzie miał oczywiście dzieci, no bo skąd to potomstwo, jeśli nie miałby dzieci. I ten naród, który ma powstać z Abrahama, to zgodnie z obietnicą, zgodnie z tym, co Pan Bóg mu przedstawił, miał być wizytówką Pana Boga na ziemi. Pan Bóg chciał, żeby ten naród, który się z Abrahama narodzi, żeby jakby reprezentował interesy Pana Boga tutaj na ziemi. Miał być jego wizytówką. A poza tym ten naród, Pan Bóg chciał go kształtować, formować, uczyć, przekazać swoje prawa, aby nie tylko przez ten naród świat poznał, że jest Bóg i Bóg ma coś do powiedzenia tutaj na tej ziemi, ma też swoje prawo, które chce przekazać innym narodom, ale żeby byli też misjonarzem wśród innych narodów. Taki był Boży plan zbawienia dla wszystkich ludzi, który Pan Bóg chciał realizować właśnie poprzez potomków Abrahama, czyli poprzez naród Izrael. Dalej, z tego wybranego narodu, który miał powstać z Abrahama, czyli z Izraela, miał powstać, narodzić się Mesjasz. Mesjasz, który miał umrzeć za grzechy całego świata i zbawić wszystkich tych, którzy będą w Niego wierzyć. Jak to wygląda dzisiaj? Więc ci, którzy uwierzyli w Jezusa, Zbawiciela, gromadzą się razem i stanowią Kościół. Ty, ja, my jesteśmy Kościołem. I tu powstaje właśnie problem, który ostatnio też o nim wspomnieliśmy. Kościół, czy zgromadzeni w tym kościele, z których większość to tak zwani poganie, z narodów pogańskich, już nie czuje więzi z oryginałem, czyli z narodem wybranym, jak mówi Pismo Święte. Więcej dochodzi do wniosku czasami, albo czasami za często, że teraz to on przejął wszystkie benefity i dobra Izraela. Izraela, który nie uwierzył w pełni, tylko garstka, tylko resztka uwierzyła. Kościół stał się nowym Izraelem. Tak wielu wierzy, chce wierzyć i jak powiedziałem, za wielu. Z tym, że nie ma na to zgody samego apostoła Pawła, który na to wszystko, na te dywagacje i ten sposób rozumienia mówi: przenigdy, czytaliśmy tydzień temu z listu do Rzymian. Wnioski z tego, co mówi apostoł Paweł, z tego, co czytamy w Piśmie Świętym. Kościół nie usunął Izraela, nie usunął Izraela z planu zbawienia. Kościół nie zastąpił Izraela w Bożym planie zbawienia i historii świata. I po trzecie, Bóg nie odrzucił Izraela jako swój lud. Dowodem niech będzie Jeremiasza 31 rozdział, który dzisiaj właśnie przeczytam. Przeczytamy tam, tak, że Bóg sprowadzi Żydów z oblicza całej ziemi do ziemi ich przodków. Stało się. Obiecuje w tym fragmencie Pisma Świętego, że po sprowadzeniu da im powodzenie i da im ochronę. To, kto się tym tematem interesuje, widzi, że Pan Bóg realizuje swoje słowo, swoją obietnicę. Przeczytamy również, że Bóg da im się poznać. Tej resztce, która zostanie, Pan Bóg da się im poznać. W różny sposób Pan Bóg to czyni i możemy domyślać się między wierszami, że poznają w końcu Jezusa, tego, na którego czekają, że przyjdzie Mesjasz. Spróbujmy się zastanowić, co by było, gdyby Bóg z powodu ich niewiary ich odrzucił. Co by było? Po pierwsze, sam naród Izrael rozpłynąłby się wśród narodów i nigdy już nie powstał. Po drugie, świat straciłby dowód, że Biblia jest prawdą. No i po trzecie i najważniejsze, Bóg okazałby się niewiarygodny. Co zrobił Pan Bóg? Pan Bóg nie zrezygnował z narodu, który wybrał, ale tę szlachetną oliwkę, jak to opisuje Pismo Święte, Nowy Testament, ale w tę szlachetną oliwkę, którym jest Izrael, wszczepił nas, czyli wszczepił Kościół. Teraz Kościół, czyli wierzący Chrystusa, może czerpać pełną garścią z błogosławieństw i dóbr Starego Testamentu, z tych błogosławieństw i obietnic, które zostały wcześniej temu narodowi dane i obiecane. I tak Abraham stał się ojcem nas wszystkich. Abraham, ojciec wiary, stał się ojcem dla wszystkich, którzy wierzą z pogan. Wierzący z pogan, z narodów, stali się wręcz dziedzicami, spadkobiercami, dziedzicami, czyli tymi użytkownikami, biorącymi udział w duchowych dobrach na równi z Izraelem. Pan Bóg nie poniżył, nie odrzucił Izraela, nie poniżył go, ale Kościół wywyższył do pozycji Izraela. I teraz Jeremiasza 31, tak jak to powiedziałem. Tam będziemy mieli 3 w 1, jak dobra kawa cappuccino. 3 w 1. Po pierwsze, czytając ten fragment Pisma Świętego, zobaczymy, że Bóg nie zapomniał o swoim wybranym. Po drugie, możemy spojrzeć na ten fragment Biblii, my, Kościół, możemy spojrzeć jako ci, którzy mogą korzystać z dóbr Izraela, z dóbr, które Pan Bóg, i błogosławieństw, które Pan Bóg temu narodowi obiecał, bo jako wierzący w Chrystusa zostaliśmy wszczepieni w tę szlachetną oliwkę. I po trzecie, ty i ja, proszę, abyśmy pchając, wychwycili to słowo, które Pan Bóg dzisiaj chce tobie powiedzieć. Słowo prorocze. Więc trzy w jednym. Bóg nie zapomniał o swoim wybranym. Po drugie, ty jako Kościół, członek Kościoła, czytaj i zobacz, jakim jest Pan Bóg dla tych, którzy w Niego wierzą, którzy Jemu służą. I po trzecie, spróbuj wychwycić, usłyszeć proroctwo, które jest dla ciebie dzisiaj w tym fragmencie Pisma Świętego wypowiedziane. I czytamy. Pierwsze osiem wersetów na początek, nie wiem, czy da się tutaj wyświetlić, może nie bardzo. Ja będę czytał z Biblii. Tam zobaczymy Boga, który kocha. Boga, który kocha wiecznie. I z tego punktu widzenia będziemy właśnie patrzeć. Czyli właśnie z tych trzech punktów widzenia. Po pierwsze, że Pan Bóg zgodnie z obietnicą nie zapomniał o swoim narodzie. Po drugie, że my jako Kościół korzystamy z tej wspaniałej wartości, jaką jest to, że Pan Bóg kocha wiecznie ciebie i mnie, kocha wiecznie. I po trzecie, może ktoś właśnie w tym momencie potrzebuje jakiegoś zdania w tym fragmencie i w innych, które będę czytał. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. Tak mówi Pan. Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska. Znowu przyozdobisz się swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Zaprawdę idzie dzień, gdy stróże wołać będą na górach efraimskich. Stańcie, pielgrzymujmy na Syjon do Pana, Boga naszego. Gdyż tak mówi Pan. Wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem. Wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów. Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Bóg, który kocha wiecznie. W kolejnym fragmencie od wiersza 9 do 14 zobaczymy Pana Boga, który jest dobry pasterzem. Potrzebujemy Boga jako dobrego pasterza, który nas prowadzi, karmi, opiekuje się nami, strzeże. 9 do 14 wiersza. Pan, który jest dobrym pasterzem. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód, drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy, do owieczek i bydła i będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Wtedy Panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem. Ich żałoby obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem, mówi Pan. Pan Bóg, który jest dobrym pasterzem. W kolejnych wersetach 15 do 17 przeczytamy o Bogu, który jest niezrównanym pocieszycielem. Życie jest trudne i potrzebujemy pocieszenia, człowieka, który nam przyniesie dobrą nowinę. Wiemy z Pisma Świętego, że Pan Bóg nasz jest tym dobrym pocieszycielem. A jak mówi w innym miejscu, jeśli ty otrzymasz pocieszenie, to później idź i innych pocieszaj. 15 wiersz do 17. Tak mówi Pan. Słuchaj, w Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opakuje swoje dzieci. Nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan. Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan, wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. W kolejnych wersetach od 18 wersetu do 25 przeczytamy o Bogu, który jest miłosiernym ojcem. Bóg, który jest ojcem, twoim ojcem, naszym ojcem, jest ojcem. 18 wiersz do 25. Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał. Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie, jak ciele niewyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem. Gdy się odwróciłem, żałowałem tego. Gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim. Zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelska, wróć do tych swoich miast. Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna, gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi. Kobieta zaleca się do mężczyzny. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi judzkiej i w jej miastach, gdy odmienię ich los. Niech ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta. I zamieszka w niej Juda i wszystkie jego miasta razem, rolnicy i ci, którzy ciągną ze stadem. Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Pan Bóg, który jest miłosierny. Pan Bóg, który jest miłosiernym ojcem. Wiersz 27 do 30 to Bóg, który jest wiernym siewcą. On daje ziarno, on daje wzrost, on wysiewa i to musi wzrosnąć. 27 do 30. Oto idą dni, mówi Pan, którym obsieje dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim, nasieniem zwierzęcym. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. W owych dniach już nie będą mówili, ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły. Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną. I już bliżej końca przeczytamy w kolejnym fragmencie o Bogu, który jest sprawiedliwym odkupicielem. Wiersz 31 do 37. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zwarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który zburza morze, tak że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miałyby się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i lud Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. I na koniec przeczytamy o Bogu, który jest wielkim odnowicielem. Jakkolwiek wielkie byłyby straty, jak bardzo może ohydnie wyglądać ruina, to Pan Bóg przychodzi i mówi, ja odbuduję. Ja Ci pomogę. Ja mogę wszystko uczynić nowym. Czytamy 38-40. Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana. Od wieży Hananela aż do bramy narożnej. A dalej sztur mierniczy będzie biegł wprost wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos. I cała dolina zwłoki popiołu i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron aż do rogu bramy końskiej ku wschodowi będą poświęcone Panu. Nie będzie już spustoszone, ani zburzone na wieki. Mam nadzieję, że skorzystaliśmy z tego słowa. Mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz tego słowa, wyciągnęliście dla siebie słowa i zdania błogosławieństwa, bo potrzebujemy tego w naszym życiu. Powstańmy, żeby oddać Bogu chwałę i cześć. On jest godzien. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie, że gdy w mrokach historii ludzkość ginęła, Ty, światło, pamiętałeś o nas i chciałeś dla nas czegoś dobrego, chciałeś zbawienia, chciałeś odkupienia, chciałeś, żeby ludzie znowuż mieli z Tobą kontakt, żeby przyszli do Ciebie jak dzieci do Ojca. I dziękujemy, że wymyśliłeś taki doskonały plan, Panie Boże, aby przez Abrahama sprowadzić ludzi do siebie, aby uczynić tak by ludzie znowuż do Ciebie przyszli, by radowali się zbawienie, by radowali się Tobą, Panie i Boże nasz, aby zamieszkali z Tobą na wieki. Dziękujemy Ci za ten doskonały plan zbawienia, który Ty dałeś, Panie i Boże nasz. I my w tym momencie chcemy podziękować Tobie, że jako Kościół, Panie nasz i Boże, jesteśmy jednością, którą Ty stworzyłeś. Panie Boże nasz, to Ty sprawiłeś, że znamy Ciebie. Ty sprawiłeś, że jesteśmy uczestnikami zbawienia. To dzięki Tobie, Panie Boże, jesteśmy dziedzicami tych obietnic, które Ty dałeś dla Twojego narodu. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy wiedzieć o Twojej miłości, możemy wiedzieć, Panie Boże, o Twojej mocy, że możemy znać Twoje błogosławieństwa, które Ty dajesz nam, swojemu ludowi, swojemu Kościołowi. Panie Boże, tym wszystkim, którzy wierzą. Dziękujemy, że nas tam wszczepiłeś. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że nas tak wysoko wyniosłeś. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, którą nam okazujesz. Dziękujemy, że od samego początku umiłowałeś nas, każdego z nas. Od samego początku wiedziałeś, że będziemy i że chcesz nas zbawić. Chwała niech będzie Panu i Bogu naszemu. Wywyższamy naszego dobrego Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa i dziękujemy za Ducha Świętego, który jest naszą siłą i mocą, który jest naszym drogowskazem do Ciebie. Chwała niech będzie Ci, Boże nasz. Pomóż nam żyć na tej ziemi tak, aby być, Panie Boże, ludźmi, którzy wskazują innym na Ciebie. Dziękujemy, że nam tym dopomagasz. Panie nasz, wywyższamy, dziękujemy. Amen. Śpiewamy pieśń.
To wierzę. Jest to pieśń, wyznanie wiary, kochani, więc z całego serca. Jeżeli wierzysz, śpiewaj.
I Duch Święty, Bóg Trójjedyny. I przypomnę, bo pytano mnie o to, przypomnę to, co mówiłem tydzień temu, że pewnemu autystycznemu chłopcu, nie wszyscy słyszeli pewno, pewnemu autystycznemu chłopcu Pan Bóg pomógł i on był w stanie porozumiewać się ze swoim otoczeniem poprzez to, że pisał. Głównie na komputerze. Nie mógł mówić, ale mógł pisać na komputerze. I ten chłopiec miał takie specjalne wizytacje, mogę to nazwać, od Pana Boga. I Pan Bóg jemu objawił, jak można całą teologię zmieścić w trzech słowach. Całą teologię a propos właśnie Boga Trójjedynego. I to przypomnę właśnie to, co mówiłem tydzień temu. Bóg Ojciec myśl, Bóg Syn miłość, Bóg Duch Święty mozuł, praca, działanie. Życzę wspaniałego tygodnia, błogosławię tych, którzy wyjeżdżają gdzieś na urlop, a ci, którzy jesteście z innych zborów, pozdrówcie swoich przełożonych i swoje zbory i wszystkiego dobrego wam na podróż. Z Bogiem, do zobaczenia.